Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
Minęła godzina 23, tę migawkę kolejną, kolejny magazyn o fotografii na antenie Radia Szczecin. Czas zacząć. Mówię kolejne, no bo historia audycji liczy sobie ładnych parę lat. Jakby ktoś nas pierwszy raz włączył, to serdecznie zapraszam na stronę radioszczecin.pl/migawka. Tam wszystkie audycje od początku istnienia programu, jest tego sporo. No i przede wszystkim zdjęcia, jeszcze raz zdjęcia z plenerów fotograficznych migawki, czyli naszych spotkań, które odbywają się co miesiąc. Listopadowe już było, grudniowe przekładamy, bo to zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca, taka jest ta podstawowa data, która tam ulega różnym modyfikacjom. No, że pod koniec grudnia, wiadomo, są to święta i raczej nie w głowie nam fotografowanie, tylko no nieco inne aktywności, a przynajmniej fotografowanie na przykład w gronie rodzinnym, no to plenery fotograficzne grudniowe są przekładane zawsze na styczeń. W styczniu znaczy się będzie więcej fotografowania. Tu słyszycie Państwo, coś już szczęka w tle, no bo mamy święta, a jak święta, no to tak, no można fotografować, no ale raczej powiedzmy w domowym zaciszu. W zeszłym roku, jak zajrzycie na stronę, rozmawialiśmy troszeczkę o tym, mniej więcej o tej porze roku, rozmawialiśmy o tym, jak fotografować na przykład bombki na choince, na co zwrócić uwagę, a dzisiaj, jak słyszycie, jestem nie w studiu radiowym, taki charakterystyczny pogłos, to jest studio fotograficzne tym razem, Ryszard Filipowicz, dyrektor kreatywny agencji Oskar Wegner jest ze mną. Za chwilkę porozmawiamy, on już tutaj przygotowuje całą sesję, i co my będziemy fotografować, to będzie taka trochę fotografia produktowa, ale jest pewne ale, o którym myślę powiemy za chwilkę, no bo Państwo pewnie się zastanowią, no tak, ale studio, specjalne stoły bezcieniowe, szmery, bajery, kupa kasy wrzucona w sprzęt, a to nie do końca tak. Można sobie poradzić w domowych warunkach, zrobić sobie studio, zresztą w internecie też znajdziecie sporo takich poradników, jak się do tego zabrać, a my tak postaramy się przed świętami jeszcze, a propos tej fotografii świąteczno-produktowej, coś podpowiedzieć, to po muzycznej przerwie zaczniemy te takie, nazwijmy, mini warsztaty w migawce. Wracamy do migawki po muzycznej przerwie. Przypomnę, że jestem w studiu fotograficznym, ze mną Ryszard Filipowicz, dyrektor kreatywny agencji Oskar Wegner. No, fotograf, który poniekąd specjalizuje się w tej reklamowej fotografii, także produktowej. Rozmawiamy o fotografii produktowej w kontekście oczywiście tego, co nas czeka wkrótce, czyli świąt Bożego Narodzenia. Skoro można fotografować bombki na choince, można też, nie wiem, fotografować piękne potrawy, które przygotujemy, ale to nie jest łatwe, to znaczy może inaczej, to można sobie pomóc dodatkowymi światłami, można użyć pewnych gadżetów, żeby to mimo tych, nazwijmy to, polowych, domowych warunków, wyglądało w miarę interesująco, no bo spróbujcie Państwo, zresztą może inaczej, widzicie pewnie na Facebooku mnóstwo fotografii jedzenia takich, nie wiem, zrobionych telefonem i to wygląda naprawdę niezachęcająco i do tych fotografii no, profesjonalnych, produktowych, na przykład jedzenia, to w ogóle nie ma podejścia. Zresztą jak poszukacie w naszym archiwum, to chociażby kiedyś gościem był Arek Kępka, czyli profesjonalista w tej dziedzinie z Warszawy, który zajmuje się profesjonalną reklamową fotografią, taką no, na dużą skalę, że tak powiem, to on opowiadał, że są nawet stylistki, które układają wszystko na stole, osobna funkcja gdyby w studiu fotograficznym, które przygotowują całą scenę, którą on dopiero fotografuje. No my tu stylistki nie mamy, ale to ty się zdaje się w stylistę pobawiłeś. Pierwszy przedmiot, te zdjęcia macie Państwo dołączone do akapitu tego, w którym jest audycja, zajrzyjcie w te zdjęcia, one są opisane, jak było robione dane ujęcie, tak mniej więcej, oczywiście słuchając też audycję, dobrze sobie to zgrać jedno z drugim, to oglądanie tych fotografii. Mamy talerz, na talerzu jest nóż, widelec, łyżka, to tak ładnie to ułożyłeś. No i wspominałem o tym, że jesteśmy w studiu, no to ktoś sobie właśnie może pomyśleć, że masz tutaj specjalistyczne oświetlenie i masz, ale dzisiaj spróbujemy użyć tylko jednej lampy. Tak jakbyśmy byli w domu i mamy, dajmy na to, lampkę nocną, która daje dosyć mocne światło.
To specjalnie użyłem elementów, które odbijają światło, czyli w sumie są bardzo
sztuczce,
trudne, tak, bardzo trudne do sfotografowania, ale chcę pokazać, że w bardzo prosty sposób można sobie z tym poradzić. Niekoniecznie w studiu, można to zrobić w domu. Po co w ogóle robić takie zdjęcia podczas świąt, bo tak się
Można zastanowić, tak.
Tak, zastanowić po co. No, może komuś się spodoba i zacznie robić zdjęcia jedzenia. Przede wszystkim chodzi o zdjęcia potraw. No, potrawy na świąteczny stół przygotowuje się raz do roku, czasami wychodzą bardzo fajne i dobrze jest je sfotografować. No, no, na pamiątkę chociaż, albo może ktoś złapie bakcyla i zacznie robić zdjęcia produktów czy żywnościowe w taki bardziej profesjonalny sposób. Tu pokażemy na przykładzie. Tu nie, ja nie mam z sobą dzisiaj żywności. Teraz, no może tam parę takich świątecznych rzeczy później pokażemy. Chciałem pokazać na przykładzie właśnie trudnego obiektu, czyli talerz ze srebrnymi sztućcami. Jak sobie można poradzić z tym
odbiciem, tak?
Odbiciem. Pierwsze zdjęcie będzie zrobione Ja korzystam z lampy błyskowej, ale używam światła żarowego. To jest zwykła żarówka włożona w reflektor. Można użyć zwykłej lampki takiej na biurko z odpowiednio mocnym światłem. Myślę, że 100 watów wystarczy. Zresztą można podkręcić ISO.
Dodajmy, że ten talerz nie ucieka, więc można sobie postawić... Warto sobie postawić aparat na statywie. Tak, no i to...
Statyw jest potrzebny, bo niezależnie od tego, czy nam ten talerz ucieknie, czy nie, to...
Nie, no zakładam, że nie ucieka.
To poruszone zdjęcie wtedy. Z ręki jest trudno zrobić zdjęcie nawet, a przy świetle ciągłym jest to duży problem. Więc pierwsze zdjęcie będzie zrobione przy gołej żarówce, że tak się wyrażę.
Ale ona nie jest taka goła, bo ty coś jeszcze tutaj zrobiłeś. Państwo oczywiście tego nie widzą.
To pierwsze zdjęcie.
A ta kalka tutaj?
Tak, ta kalka później. Właśnie to jest ten element, który pozwoli nam zmiększyć światło i sprawi, że odbicia w metalowych częściach, czyli w tych sztućcach, będą wyglądały ładnie.
No dobrze, no to zdejmujemy tą kalkę na razie.
Zwykła kalka, bo ktoś może powiedzieć, no to ten dyfuzor, rozpraszacz, to jest jakaś profesjonalna rzecz, co trzeba kupić. Ja mam dosyć profesjonalną kalkę, w sensie tym, że ona jest nawinięta, to jest z metra, nawinięta na taką szpulkę i jest ładnie, łatwo ją rozłożyć, ale można kupić kalkę w kawałkach. Taki kawałek A3 wystarczy spokojnie, by rozproszyć światło, żarówki.
A to poczekaj, to zróbmy może tak, że najpierw sfotografujesz te sztućce bez tej kalki, a później z kalką, żeby było to porównanie, tak, że w prosty sposób możemy sobie to światło rozproszyć.
Ustawimy parametry.
Jakie tu masz czułość? No chyba najniższą, tak? ISO 100, żeby było...
Wiesz co, powinno się tak zrobić, żeby była, no, żeby mieć najlepszą jakość, więc...
Aparat jest na statywie, tak. Widzę, że przysłona 8, taka dosyć, żeby była dosyć duża głębia ostrości.
Dlatego, żeby, nie chcę przesadzić, oczywiście mógłbym tutaj ustawić F16, żeby mieć te sztućce ostre, no, jakby na większej płaszczyźnie, ale czasami ta nieostrość jest, jakby dodaje charakteru zdjęciu.
Tak. Fotografowanie żywności na małych głębiach, to myślę, że za chwilkę o tym porozmawiamy. Na razie mamy dosyć dużą.
Ustawiam 8, bo ten obiektyw, który w tej chwili mam, jakby najlepiej pracuje przy tej przysłonie, więc staram się ustawiać takie parametry, które pozwolą przynajmniej od technicznej strony wykonać dobre zdjęcie. Najlepsze w danym możliwym momencie. ISO będę musiał tu... Czas wyniknie z przysłony, bo ustawiam też aparat priorytet przysłony. Podłączam wężyk. No, to nie jest droga rzecz. Wężyk też warto mieć. Jak już mamy statyw, to wężyk jest
przydatny.
Jego dopełnieniem, tak.
Szczególnie przy teleobiektywach to warto zwrócić uwagę, że jeżeli robimy zdjęcia na dłuższych czasach ze statywu, to dajmy na to, nie wiem, fotografia nawet przyrody, architektury, bo my tu mówimy o fotografii produktowej, ale także przyrody, jeżeli robimy zdjęcia teleobiektywem i nie ma wężyka, no to czasami może się okazać, że był na statywie aparat, a zdjęcie jest nieostre.
Używam funkcji wstępnego podniesienia lustra po to, żeby przy dosyć długim czasie tutaj, który
też żeby
tak, żeby tam lustro podnosząc się nie poruszyło aparatem, no i wykonujemy zdjęcie.
To jest pierwsze zdjęcie, jakie zrobiliśmy. To było zdjęcie zrobione bez tej kalki, bez tego dyfuzora, nazwijmy. Mamy w dalszym ciągu to jedno światło ustawione w taki sam sposób. Ono jest mniej więcej pod kątem 45 stopni, tak mniej więcej.
Powiedzmy, bo nie wiem, czy to będzie na tym zdjęciu, będzie widać, skąd to światło jest, jakby pada. W tej chwili sytuacja jest w ten sposób, jest ustawiona. Aparat jest nachylony z przodu przed obiektem, przed talerzem, mniej więcej 45 stopni, a światło jest kontrowe, czyli światło jest dokładnie po drugiej stronie aparatu.
Dobrze, to jest to podstawowe zupełnie ujęcie, mówię, bez kalki, wszystko nam się tu świeci. Zakładamy kalkę. Dobra, mamy ją. O, tu jeszcze lustro postawiłeś, ale to o tym lustrze chyba jeszcze zdążymy powiedzieć.
Tak, no bo to jest, zrobimy kolejne zdjęcie.
Teraz już mamy kalkę, tak?
Czystą kalkę. No jak widać, cień, który pada od sztućców i od talerza, który pada na tą część przed talerzem, jest dosyć głęboki, więc po to lusterko. Zresztą...
A właśnie, bo to jest takie zwykłe lusterko, jakie no, nasze panie używają. Zwykłe lustro takie, które możemy sobie... Aha, i tutaj ja taki takie, odbłysk. Widzę, naprawdę... że tym odbłyskiem troszeczkę steruję, żeby...
Tak. Teraz to
jest większy cień, mocniejszy, a najeżdżam tym lustrem, tym, który oczywiście się odbija światło od tej lampy, bo to lustro jest mniej więcej naprzeciwko. I rzeczywiście troszeczkę te cienie się zmiękczają, prawda? Ale nie giną całkowicie.
Nie giną. Jeśli przestawiłbym to lustro bliżej albo użył jeszcze drugiego lustra z drugiej strony, to te cienie będą minimalne. Można zrobić też tak, że ustawić coś, co odbije światło, co będzie jeszcze pod aparatem, aparat tego nie będzie widział. Bo dosyć ostro kadrujemy tą.
Czyli jeszcze scenę. Na przykład jedno lustro naprzeciwko dokładnie lampy.
Vis-a-vis padającego światła. Wtedy te cienie można wygubić no, prawie całkowicie. Chociaż ja wolę zostawić cień, bo chcę widzieć, cień też jest elementem światła, znaczy braku światła. Więc
jeszcze mówiłeś mi o tym, że spróbujemy jeszcze trzeciego ustawienia, czyli tę lampę przestawimy bardziej, tak rozumiem, prostopadle, żeby świeciła, jak to będzie?
Zrobimy to w ten sposób. To ustawienie jest takim grzecznym ustawieniem. Znaczy widzimy tutaj sztućce, talerz, cień głębszy, mniej głęboki. Ja bym chciał spróbować jeszcze jednego ustawienia, tą lampę obniżę. To znaczy,
aha, czyli odwrotnie, tak, rozumiem.
Dłuższe cienie. Wtedy się troszeczkę takiej dramaturgii w tym zdjęciu można doszukać. Cienie będą dłuższe.
Dramaturgii w zdjęciu sztućców, dodajmy.
No tak. To taka martwa natura, no. Można się pobawić. Naprawdę to jest, jeśli ktoś ma...
Oczywiście, to jest tylko scenka testowa. Tak.
Jeśli ktoś lubi się pobawić trochę światłem, a to jest w sumie zabawa. To jest taki trening dla mnie, bo niby wiemy wszystko o świetle, ale tak naprawdę później w praktyce okazuje się, że tu coś się odbije, tam to światło gdzieś ucieknie. Tu...
No dobra, słuchaj, to przestawiamy tą lampę, zrobimy jeszcze jedno zdjęcie. No tak, no to jest tak jak rozmawialiśmy, no jesteśmy w studiu, ale wy macie swoje własne studio w domu, zwykła lampka.
Wystarczy ją postawić troszeczkę niżej. Najpierw to pierwsze ustawienie można zrobić w ten sposób, że ta lampka biurkowa no, stoi na jakimś podwyższeniu, na kartoniku, na czymkolwiek.
Książce.
Na książce, na kilku książkach, a później zdejmujemy te książki i obniżamy, stawiamy lampkę na stoliku wtedy. Mhm. Ona wtedy jest niżej i przy takim ustawieniu, jeszcze obniżę, uzyskujemy inny efekt.
No.
W dalszym ciągu troszeczkę dołożę tu światła, chociaż akurat w tym ustawieniu warto jest, żeby ten cień zagrał.
Musimy chwilę poczekać, bo to jest na długim czasie. Dobrze. Mamy te trzy fotografie, możecie je Państwo obejrzeć w naszej galerii. I one, jak słyszeliście, przed chwilą były zrobione na dosyć dużej głębi ostrości, to było f8, chociaż z drugiej strony obiektyw jest dosyć blisko fotografowanego obiektu, a to zawsze oznacza mniejszą głębi ostrości. To odsyłam, mówiłem na samym początku audycji o stronie radioszczecin.pl/migawka, odsyłam do audycji tych warsztatowych właśnie związanych z głębią ostrości, jakie są zależności między tym, co jest ostre na zdjęciu, a co nie, tym oczywiście można sterować. W przypadku, kiedy obiektyw jest dosyć blisko fotografowanego obiektu, to z definicji te drugie plany będą nam się mocniej rozmywać niż, nie wiem, jak coś jest gdzieś dalej. A ja bym chciał właśnie porozmawiać z Tobą za chwilkę, po muzycznej przerwie, o fotografowaniu właśnie na małej głębi ostrości, bo tak jak zastanawiam się nad fotografowaniem jedzenia w domu, jakoś nigdy mnie nie ciągnęło, ale gdybym miał to zrobić, no to przede wszystkim nastawiłbym możliwie małą głębię ostrości, żeby rozmyć tło i wydobyć na przykład jakiś jeden drobny element z tej potrawy, którą fotografuję. No bo jeżeli nie dysponuję jakimś tam profesjonalnym światłem, profesjonalnie zaaranżowaną sceną, to jedyne co mogę zrobić, to żeby mi się to wszystko rozmyło i tylko coś drobnego było w kadrze ostre. Ale to zaraz mi wyjaśnisz, czy dobrze myślę, czy nie. Chwila muzyki w migawce. W migawce wracamy do studia fotograficznego. Ryszard Filipowicz, dyrektor kreatywnej agencji Oskar Wegner. Robimy zdjęcia produktowo-reklamowe w bardzo prostym studiu zaaranżowanym z jednej lampki. W przypadku domowym to oczywiście może być zwykła lampka, taka biurkowa. Do tego mamy lusterko. No, mamy jakieś białe tło, na którym białą taką płachtę, kartkę, na której leży fotografowany obiekt. No i właściwie aparat na statywie, ISO możliwie jak najniższe, w tym przypadku ISO 100. I zanim porozmawiamy o fotografowaniu na małych głębiach ostrości, bo o tym myślę fajnie by było porozmawiać, bo te zdjęcia wydają mi się dosyć efektowne, z rozmytymi planami, tylko jedną płaszczyzną na fotografii ostrą. No jeszcze taka mała, że tak powiem, lokowanie produktu, jak to się nazywa. Eberhard Schui. Fotografia produktowa, drugie wydanie rozszerzone i zaktualizowane, wydawnictwa Galaktyka. Zareklamujemy. Mówiłeś, że dobra książka.
Dobra książka i w dodatku ten fotograf ma swoją stronę internetową, na której też umieszcza filmy. Widać krok po kroku. Ten fotograf nie chroni swoich patentów, czyli pokazuje dokładnie wszystko, w każdy sposób, każdy trik, by uzyskać bardzo ciekawe efekty. I to jest fotograf, który zna się na tym, co robi. Widać, że jest wykształconym, z dobrze znającym strukturę światła, a poza tym jest takim patenciarzem. No, ktoś, kto ma taką żyłkę majsterkowicza, do it yourself, to naprawdę to jest coś, co dla fotografa, oprócz dobrego stylisty, powiedzmy, jeśli chodzi o żywienie, no to jest 50% jakby wartości fotografa. Ta umiejętność zrobienia z niczego czegoś.
I tutaj na drugiej stronie okładki, czyli na z tyłu mamy fotografię. Ja pamiętam, czytałem opis tego gdzieś w internecie, tego zdjęcia. Wydawałoby się zwykła fotografia talerza z zupą, ale jak się Państwo przyjrzą, to tu na przykład ja widziałem, że to specjalna lampka była na to, żeby tutaj rancik podświetlić, tutaj kolejna lampka, z góry coś było, no cała zaaranżowana scena, wydawałoby się zwykły talerz zupy, a to nie jest tak, że stawiamy go na stole i pstrykamy zdjęcie i już. To było chyba no, cały system, no, my tu mamy tylko jedną lampę.
Ale to też nie jest tak, że trzeba mieć, oczywiście są systemy, które ułatwiają taką pracę, czyli systemy chwytaków, klempów, tak zwanych takich zwykłych, nawet zwykła żabka do bielizny może się przydać, stojaki, jeśli w domu jest rozbite lustro, no bo na szczęście się rozbiło, to nie wyrzucajmy tego lustra. Te kawałki lustra przydają się, bo one mogą na przykład...
Ale to się można skaleczyć, to może jednak normalne lusterko. Ale można to doświetlić, tak?
Można wziąć te kawałki lustra i sobie je doszlifować papierem ściernym, nie wiem, no, nie znam się, ale rzeczywiście lepiej mieć mniejsze małe lusterka, kiedyś były takie modne z aktorami z drugiej strony. Doświetlić scenę w naprawdę fantastyczny sposób. Tego żadne inne światło jakby nie jest w stanie dać dla sceny.
A teraz mamy taką ozdobę choinkową, nazwijmy to, na stół, no nie choinkowa. To nie są bombki na choince, o tym rozmawialiśmy rok temu, znajdziecie na Radio Szczecin.pl / migawka. Tutaj widzę, robisz dłuższe też...
Ja chciałem pokazać coś, o czym ty wspomniałeś, ty mówiłeś o fotografii jakby żywności.
Ale no, tutaj na przykładzie martwej natury.
Chcesz pokazać jakiś element, ciekawy element jedzenia i go wyciągnąć na plan pierwszy. Z jedzeniem jest różnie, bo bywa tak, że cała potrawa jest istotna, tam wszystkie elementy składowe są ważne, więc dosyć często robi się te zdjęcia od góry. Czyli stawia się talerz czy jakąś kompozycję z jedzeniem na stole, a aparat fotografuje to dokładnie tak, jakby był zawieszony na helikopterze. I wtedy z głębią ostrości jest mniejszy problem, no bo...
Jest jedna płaszczyzna, tak.
Jedna płaszczyzna jest i F8 spokojnie wystarczy, żeby pokazać wszystko ładnie i ostro. W sytuacji, kiedy na przykład mamy wisienkę na torcie, tak? Tort jest jako na kawałku tortu i chcesz tą wisienkę pokazać, no to rzeczywiście wtedy można się pobawić małą głębią ostrości, ustawić F4, F2.8, w niektórych obiektywach, no nie przesadzałbym, nie szedł wyżej niż 4, bo wtedy rzeczywiście to rozmycie będzie...
Zbyt mocne.
Za słabe. Jak F2.8 ustawisz, no to będzie mocne rozmycie i z tym też nie wolno też przesadzić, bo może się okazać, że nie wiem, co fotografowane jest... Co to za potrawa? No masz jakiś element, który jesteś w stanie rozszyfrować, ale co jest za nią, co jest przed nią? No ładna barwna plama, tak?
No wiesz, przed nią jest ciocia, która ją właśnie je, za nią jest ktoś inny z rodziny, tak się śmieję. No wyobrażam sobie, że robimy na przykład właśnie zdjęcie na rodzinnym, świątecznym stole jakiejś potrawy.
Ale nie róbmy zdjęć ludziom, którzy spożywają posiłki, bo to nieciekawie wygląda.
No nie wychodzi rzeczywiście. Teraz rozmawiamy raczej o fotografowaniu martwej natury, powiedzmy w taki sposób, w zaimprowizowanym domowym studiu. No dobrze, no i co my tu jeszcze możemy słuchaczom podpowiedzieć? Tak pokrótce, bo naturalnie, jak już wspominałem, no to w internecie jest tego mnóstwo. Eberhard Schuh, i też wspominaliśmy, fotografia produktowa. Myślę, że warto by się było tą książką zainteresować.
Co by jeszcze powiedzieć? Wydaje mi się, że jeśli ktoś postanowi, oczywiście święta są wspaniałą takim okazją, by zacząć fotografować, bo będzie sporo takich rzeczy, które, czy potraw, których nie ma w ciągu roku i wtedy też się staramy ten stół ładnie zaprezentować. Bardzo często właśnie panie domu się wtedy starają, by ten stół dobrze wyglądał i warto go po prostu uwiecznić na zdjęciach. Czasami wystarczy światło z okna, które jest przesłonięte firanką i ewentualnie tylko gasimy te ostre cienie, wypełniamy je zwykłą kartką białą czasami. Czy tam zwykłą
albo
kartką,
tym lustrem, tak jak
my albo lusterkiem, tak, żeby jednak ten kontrast nie był zbyt duży. I czasami takie światło, słabe światło grudniowego dnia potrafi ładnie w naturalny sposób pokazać urodę stołu świątecznego. W dzień.
Dobrze, a to jeszcze do tej, bo już wspominałem o tym, że o zdjęciach choinki to właściwie rozmawialiśmy. Ja pamiętam, w zeszłym roku próbowałem, postawiłem aparat na statywie i robiłem zdjęcia, ale można zwrócić uwagę na to, na przykład jeżeli choinka jest, fotografujemy ją, no chcemy mieć takie efektowne ujęcie, nie wiem, że lampki się odbijają, bombki, no to w pewnych miejscach nagle się nam robi czarna plama, w której nie ma szczegółów, w bombkach się wypalają te lampki, te światełka i zamiast ładnie skontrolowanej, że tak powiem, sceny, no bo to jest kontrolowana scena, to nie jest fotoreportaż, prawda, tylko jest to jakaś tam martwa natura, nad którą powinniśmy w teorii zapanować, no to w praktyce okazuje się, że to nie jest aż takie proste. Powiedz mi, czy tę lampkę, tę zwykłą lampkę biurkową mogę wykorzystać, żeby sobie doświetlić choinkę?
Może.
Kiwasz głową. Dobra, to zróbmy tak, chwila muzycznej przerwy i porozmawiamy o tym. Wracamy do rozmowy o fotografowaniu produktowo-świątecznym, nazwijmy to w taki sposób. No my nie mamy jeszcze świątecznych potraw, karpia jeszcze nikt nie usmażył, nie przygotował, nie wiem, nie zrobił go w galarecie, więc go nie sfotografujemy póki co, ale jakieś inne zdjęcia, które mogą Państwo obejrzeć, zdjęcia ozdób świątecznych, czy też nawet talerza ze sztućcami robionego w różny sposób, to odsłuchajcie audycji, tam tłumaczyliśmy w pierwszej części, zwłaszcza jak te zdjęcia powstały, przy jakim oświetleniu, jak to wyglądało. A teraz chciałbym jeszcze z Tobą porozmawiać, no bo tak, mamy tę kalkę techniczną, którą użyliśmy jako dyfuzora, czyli zmiękczacza światła. Za tą kalką jest lampka. No to jest profesjonalna, akurat tutaj w tym przypadku mamy lampę taką studyjną, ale można absolutnie użyć lampki biurowej. Ja bym się chciał Ciebie zapytać, mam tę nieszczęsną choinkę, znaczy nieszczęsną, szczęsną, piękną, ubraną starannie, ale nieszczęsną w tym sensie, że wcale nie aż taką łatwą do sfotografowania, no bo przygaszam światło w domu, tak? Chcę mieć lampki, które się odwijają w bombkach, ale odbijają się i owszem, tylko bombki się wypalają, się te światła w tych bombkach, tam jest biała plama, nic się nie da z tym zrobić. W cieniach, jak próbuję oczywiście zjechać przy ekspozycją, żeby się nie wypalało, no to z kolei w cieniach mam czerń, a z tej czerni już nic nie wydobędę, tam nie będzie szczegółów. I tak się teraz zastanowiłem, że może by ta lampka biurkowa mi się przydała jakoś i ta kalka techniczna do tego, żeby sfotografować choinkę, a żeby to wyglądało oczywiście tak, jakby tego sztucznego światła tam nie było dodatkowo.
Czy fotografowanie choinki jest, no nie jest proste, no rzeczywiście. choćby z tego powodu, że w bombkach, które się błyszczą i które są szklanymi, nie są zmatowiałe, odbijamy się my, no, i będzie się odbijało wszystko to, co...
Aparat się odbija.
Tak, i wszystko to, co będzie doświetlało tą choinkę. Można, tak jak mówiłeś, te wszystkie ciemne elementy w choince można doświetlić za pomocą jednej lampki lub dwóch, powiedzmy w kontrze. Dobrze by było rzeczywiście to światło rozproszyć, użyć na przykład właśnie kalki albo takiej plastikowej deski do krojenia. Ja bardzo często używam. Ona jest takiego znanego szwedzkiego sklepu. To w ogóle jest sklep dla fotografów w gruncie rzeczy. Trochę się nabijam z tego, ale to prawda.
Dlaczego? To taki mały off-topic, jak to się mówi, to czyli jest, na marginesie.
Tam jest naprawdę, szczególnie w dziale kuchennym i w dziale łazienkowym, jest mnóstwo takich elementów, które fotografowi, który się taką produktową fotografem zajmuje, jest potrzebne. Pudełka, które białe, plastikowe, z mlecznego plastiku pudła, które mogą, wiesz, chyba kiedyś o tym wspominaliśmy, mogą stanowić, zastąpić stół bezcieniowy albo podświetlarkę. Rewelacyjna rzecz. Ale to tak na marginesie. Wracając do naszej choinki. Po to, żeby nie było tych różnic, ogromnych kontrastów, to dobrze by było dokupić, powiedzmy, drugi, trzeci wianuszek świateł. Wtedy w te światło można wpuścić głębiej. Ja tak często robię. Jest to, no, kosztuje to troszeczkę więcej pracy, ale jeśli nie tylko na koronie choinki, ale także wewnątrz, blisko pnia ustawimy światła, to one nam rozświetlą scenę od na dużej głębokości.
Właśnie o tym mówię, bo ile często mamy te wianuszki, światełek powieszone na choince tak bardziej z zewnątrz, o tyle właśnie no wewnątrz to wszystko takie nieprzyjemnie czarne jest. To nie robi fajnie w temu zdjęciu.
Znaczy najczęściej nie ustawia się tej choinki po to, żeby ją fotografować.
Dlaczego?
No najczęściej jest tak, że no, nie chce nam się...
Ale ja wyobrażam sobie, że nasi słuchacze dostaną piękne fotograficzne prezenty, nowe obiektywy, nowe aparaty. No i co wtedy? No, wyciągasz z tego pudełka, no rozwijasz, no i od razu pierwsze, co chcesz robić, fotografować, no i masz choinkę.
To zakładam, że ludzie czekają na fotograficzne prezenty, zatem muszą sobie dokupić, nie wiem, dwa wianuszki, światełek dodatkowo, doświetlić ten tylny, to tło, to coś, co jest blisko pnia. I wtedy na długim czasie, oczywiście też mówiliśmy o tych poruszeniach, prawdą jest to, że nawet jeśli jest drobny ruch powietrza w pokoju, no to czas, jedna sekunda to już jest, czy dwie, to jest dosyć długo, ale...
A to fakt, ja pamiętam, przypomniałeś mi w zeszłym roku, jak wszystkich wyganiałem z pokoju, żeby mi tutaj ruchu powietrza nie robili, bo rzeczywiście zdjęcia się rozmywały.
Ale jeśli użyjemy światła dodatkowego, tego światła żarowego, z żarówek biurkowych lampek, one chyba na szczęście mają bardzo podobną temperaturę barwową, jeśli chodzi o światła zawieszone na lampkach, więc tu nie byłoby dużego problemu z tym konfliktem świetlnym.
Znaczy, ale zwróć uwagę, że teraz bardzo często są no, te wynalazki, nazwijmy, to już wchodzi oświetlenie LED-owe.
Żarówki LED-owe też są. Ja mam też przygotowaną lampkę z żarówką LED-ową i być może przygotuję już po nagraniu jakąś próbę pokazania, jak się zachowuje produkt w świetle LED-owym, a jak w żarowym. Różnice. Mhm.
No dobrze, no to tak myślę, że pokrótce. Jeszcze raz przypomnę, jakbyście chcieli zacząć swoją przygodę z fotografią produktową, to mamy przetestowaną książkę Eberharda Schiui, wydaną przez wydawnictwo Galaktyka, fotografia produktowa. No
niemiecki fotograf.
Niemiecki fotograf, mówi, że ma też swoją stronę internetową, schuifotografii.de. To może w opisie audycji dorzucę, to już teraz możecie sobie zajrzeć. Tak mówię, troszeczkę lokujemy produkt, ale dlaczego nie polecić czegoś fajnego do fotografowania produktów, a naprawdę te zdjęcia robią ogromne wrażenie. A propos zdjęć, słyszałeś o najdroższym zdjęciu świata, najnowszym?
Słyszałem.
Dobrze, to za chwilkę, po muzycznej przerwie. Wracamy do migawki po muzycznej przerwie. Rozmawialiśmy o fotografii produktowej w kontekście oczywiście robienia zdjęć, nie wiem, świątecznego stołu, ozdób, choinki. To jeżeli dopiero teraz włączyliście audycję, to można sobie odsłuchać na stronie radioszczecin.pl/migawka. Oczywiście to są takie zupełne podstawy i tylko takie no, zaznaczenie tematu, bo to jest temat do zgłębienia. Chociażby mówiliśmy o książce Fotografia produktowa, tam jest dużo bardzo ciekawych patentów. Sam się zdziwiłem, jak można fotografować różne produkty w sposób ciekawy, nie wiem, w poruszeniu, no długo by rozmawiać. A skończyliśmy tę naszą rozmowę, ten poprzedni wątek od zaczęcia nowego tematu, czyli najdroższe zdjęcie świata, 6,5 miliona dolarów. Nie mam przed sobą internetu, nie pomnę nazwiska tego Australijczyka, ale to Państwo od razu znajdą, wpiszcie sobie najdroższe zdjęcie świata. To jest fotografia zrobiona w Stanach Zjednoczonych, skały. Zresztą to zdjęcie, jak się są, już się pojawiły artykuły.
Odwiedzane miejsce, czyli kanion Antelope.
Ale trzeba powiedzieć, że ten kanion tak w specjalny sposób sfotografował, bo to pierwsze zdjęcie poszło za 6,5 miliona dolarów i tam chyba jeszcze dwa poszły. On w sumie chyba z 10 milionów dolarów zarobił na tej jednej aukcji.
Znaczy tych kolejnych, nie wiem co te kolejne przedstawiały, ale wydaje mi się, że tu chodzi o coś innego, nie o samo zdjęcie. Tam jest w snopie światła, można się doszukać jakiegoś...
Bo to zdjęcie Phantom, tak.
Phantom, jakiegoś potwora.
To jest tak naprawdę piasek.
Ja mam takie zdjęcie, tam każdy fotograf, który przychodzi, tam tych fotografów jest tabun. Ja byłem jednym z kilkudziesięciu fotografów, który był w kanionie. Zrobiłem tam zdjęcia, mam je u siebie. Mam też takie zdjęcie, w którym można się doszukać jakiejś postaci, tak w tym piasku.
No to musisz wysłać gdzieś tam do Stanów Zjednoczonych.
Nie sądzę, żeby ten ktoś, kto kupił to zdjęcie, kupił go... Nie wiem, ktoś mi powiedział wczoraj, że... Może dotknął tego zdjęcia papież Franciszek, albo może jakaś inna znana postać, albo nie wiem co.
No to jakaś zgryźliwość lekka.
Nie, naprawdę, bo to, albo facet ma szczęście, no wygrał w Totolotka, tak? Jak ktoś gra w Totolotka, to gra. Przecież takich zdjęć, ja nie mówię o sobie, nie mam tego zdjęcia, tak? Okej. Okay. Mam, ale nie mam. Mhm. Ale takich zdjęć w internecie...
Widziałem też, tak, to prawda.
Nie tylko w sensie w internecie, one istnieją fizycznie w postaci bardzo ładnych wydruków, dużych, porządnych zdjęć. Więc jest ich mnóstwo. A że akurat zostało wybrane to, nie wiem. Ja szukałem drugiego dna, ale wydaje mi się, że trzeba grać w Totolotka może.
Jednym słowem, drodzy Państwo, trzeba po prostu robić zdjęcia, robić i w końcu może się uda. No.
I pokazywać, bo oczywiście ja mogę narzekać, że to nie moje zdjęcie zostało wybrane, chociaż to zdjęcie jest gdzieś tam w sieci, no, ale nieistotne. No. Ja robię swoje.
6,5 miliona dolarów, mówię, to była aukcja, ale ja powiem tobie, że też te inne zdjęcia oglądałem, bo oczywiście wszedłem od razu na stronę internetową tego pana.
To jest dobry fotograf,
naturalnie. No te zdjęcia z tego kanionu ze Stanów Zjednoczonych, bardzo ciekawe ujęcia niektóre, takie no niespotykane, na przykład takie zdjęcie, też ono chyba poszło za 3 miliony dolarów, takie do góry zrobione, bardzo ciekawe kształty, naprawdę jest oko, no ale 6,5 miliona dolarów, mamy nowy rekord. Pamiętasz, jak było zdjęcie Andrasa Górskiego, REN3, no to tam...
Trzy pasy.
Nie, więcej tych pasów było,
no,
ale...
No to pasów.
Teraz to najnowsze zdjęcie za 6,5 miliona dolarów, chociaż jest takie ładne, no powiedziałbym, bo ten REN3 to taki był niepokojący i na pewno nie można nim powiedzieć, że był ładny.
Jest taka, znaczy może to zabrzmi jak anegdota, ale... Kiedyś chadzałem do gabinetu lekarskiego i tam na ścianie wisiał portret, znaczy nie, zdjęcie, tak mi się wydawało, właśnie z kanionu Antelope. I tak po powrocie ze Stanów, za którymś razem, gdy tam znowu odwiedziłem to miejsce, mówię, ale fajne zdjęcie, chyba tam pan doktorze był, zrobił. I tu mnie ten doktor zaskoczył, bo powiedział, że to zostało zrobione ręcznie przez jakiegoś ukraińskiego grafika, który po prostu wziął paletkę taką jak do rozsmarowania kleju przed kafelkowaniem, przejechał kilka razy i zrobił ten obraz. Bo to się okazało, że to był obraz. Nie wierzyłem. Musiałem dotknąć, pomacać, polizać dosłownie. Rzeczywiście to był po prostu zrobiony ręcznie, namalowany jakąś tam techniką nakładania farby, obraz, który wyglądał identycznie jak te moje zdjęcia z kaniona Antelope.
No cóż, wykończymy tę wizytę w studiu fotograficznym Ryszarda Filipowicza. Jeszcze tylko szybko pożegnam się z Państwem w studiu już radiowym, to za chwilkę po muzycznej przerwie. Mogę Państwu powiedzieć o planach migawki na najbliższe tygodnie, te świąteczne, tak żebyście wiedzieli, kiedy sobie włączyć i czego się spodziewać.
No dobrze, udało mi się wrócić do radiowego studia, co słychać nawet po tym podkładzie w tle. No i tak, migawka kolejna 21 za tydzień, to naturalnie będzie migawka świąteczna. Jaka? No zastanawiam się jeszcze. Jak macie jakieś pomysły, propozycje, to zapraszam serdecznie, wysyłajcie, dlaczego nie. Kolejne migawki 28 grudnia, no i 4 stycznia. W te dni, w te dwa programy zaplanowałem... takie podsumowanie tego, co się wydarzyło przez ostatni rok w migawce, bo ja sam czasami ze zdziwieniem odkrywam, aha, no to o tym mówiłem i ten gość był. No czeka mnie teraz poważne zadanie przejrzenia całego naszego archiwum na stronie radioszczecin.pl/migawka. No oczywiście archiwum z tego roku, jeżeli byście mieli ochotę przejrzeć archiwum z lat poprzednich, to namawiam, dlaczego nie. Bardzo ciekawi goście i bardzo ciekawe rzeczy, o których mówiliśmy, naturalnie to wszystko na tej stronie naszej jest. Zastanawiam się teraz, co z plenerem fotograficznym migawki, no ten grudniowy przesuwamy, no i tak, na 4 to za wcześnie, tak mi się wydaje przynajmniej, być może na 11, a może byśmy się spotkali 18 stycznia, to byłaby niedziela i później jeszcze jedna niedziela 25, czyli tydzień po tygodniu. Może tak akurat będzie. Zobaczymy, może jakiś śnieg spadnie. No, sytuacja, jak to się mówi, jest dynamiczna. Zobaczymy, co się wydarzy. Także słuchajcie migawki, zaglądajcie na naszą stronę. Czekajcie na te informacje o plenerach i mówię, w przyszłym tygodniu o świętach. No, może już jakieś podsumowanie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mail jest otwarty, czyli migawka@radioszczecin.pl. A tak a propos, jeszcze podsumowując ten wątek fotografii produktowej, który pojawił się dzisiaj w naszym programie, jakby się wam udało jakieś fajne zdjęcia zrobić, jak macie ochotę, to podeślijcie do migawki. Jeżeli będzie ich sporo, no to jakaś może galeria by się pojawiła. No, jeżeli oczywiście zrobicie te fotografie, ja wiem, jak to jest święta, czasami nie chce się wyciągać aparatu, ale no to no dlatego specjalnie już teraz o tym mówimy, z lekkim wyprzedzeniem, żeby może sobie to zaplanować jako jedną z takich aktywności na święta, że trzeba się wziąć, ustawić swoje domowe studio i spróbować zrobić jakieś zdjęcia, albo na przykład pomęczyć się z tą choinką, z którą ja się męczyłem w zeszłym roku. Spróbuję to zrobić także w tym, zobaczymy, co wyjdzie. Andrzejku, to dziękuję, to jeszcze nie są święta, jeszcze w przyszłym tygodniu się słyszymy przed świętami, także na życzenia przyjdzie czas. Do usłyszenia za tydzień.